Eliaszyb miał kolejny ciężki dzień w pracy. I to nie dlatego, że praca w piekarni jest tak bardzo wyczerpująca, ale największym problemem był właściciel piekarni, jego szef, który nie tylko sam nie był chrześcijaninem, ale szczerze nienawidził chrześcijan. Kiedy tylko dowiedział się, że Eliaszyb jest naśladowcą Jezusa, postanowił robić wszystko, co tylko mógł, aby uprzykrzyć mu życie. Publicznie go upokarzał, wyśmiewał się z niego, dawał mu najgorsze prace i najbardziej nieprzyjemne i trudne zajęcia. A nierzadko zdarzało się, że nie wypłacał mu całego wynagrodzenia, ponieważ wiedział, że jako chrześcijanin Eliaszyb łatwo nie znajdzie innej roboty w mieście, a więc koniec końców jest skazany na pracę u niego w jego piekarni. Tego dnia Eliaszyb był szczególnie tym sfrustrowany i miał tego wszystkiego serdecznie dość. To wszystko miało wpływ na niego, na to, jak patrzył na Boga. Z tego też powodu od jakiegoś czasu rzadziej pojawiał się na chrześcijańskich spotkaniach. Rzadziej się modlił i myślał o Bogu. Bo po co o nim myśleć, skoro nie pomaga? Tego popołudnia po pracy postanowił pójść na rynek, który nazywał się Forum. I na tym rynku w tamtych czasach to było takie miejsce, gdzie nie tylko podejmowano ważne decyzje, rozstrzygano spory, ale też w czasach, kiedy nie było radia i telewizji, jeśli chciałeś poznać najnowsze nowiny z tego, co dzieje się w mieście, w okolicy, a nawet w całym kraju, to właśnie Forum to było to miejsce. Kiedy tam dotarł, zauważył grupę ludzi, mężczyzn, którzy stali i o czymś żywo dyskutowali, wymachiwali rękami. Kiedy podszedł bliżej, z fragmentów tych rozmów przeplatanych soczystymi przekleństwami mógł wywnioskować, że to bogaci kupcy, handlarze przyprawami, którzy nabyli swoje przyprawy gdzieś w dalekiej Arabii. Miały przypłynąć statkiem. Statek miał przybyć jakiś miesiąc temu, ale ciągle go nie było. Nikt nie widział śladu tego statku. Gdzieś po prostu zaginął na morzu. Wszyscy wiedzieli, że różne rzeczy mogły się zdarzyć ze statkiem, że mógł po prostu zatonąć w czasie burzy, że mógł zaginąć, ponieważ w tamtych czasach pływano blisko brzegu, a kiedy się oddalono od linii brzegowej i statek wypłynął na pełne morze, mógł się po prostu zgubić. A mogło tak się tak zdarzyć, że napadli go piraci i ukradli cały towar, porwali załogę. Kiedy Eliaszyb słyszał tą wymianę zdań, pomyślał sobie, no tak, podróże są po prostu morskie niebezpieczne, ale niewiele go obchodziło. Nie obchodził los tego statku, ani biznes tych bogatych kupców. Poszedł dalej. Jednak szedł dalej, tak jak stanął jak wryty, ponieważ w pewnym momencie zobaczył, jak z jednej z pogańskich świątyń, które otaczały Forum, wyszedł jego dawny przyjaciel Teofil. Schodził po schodach, czule obejmując jedną z kapłanek, prostytutkę świątynną. To Eliaszyb patrzył na niego i nie mógł uwierzyć własnym oczom, ponieważ wiele lat temu pamiętał doskonale ten dzień, kiedy on i Teofil razem przyjmowali chrzest. To był ten dzień, kiedy wyznali publicznie, że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem, ich Panem i Zbawicielem. Teofil był bardzo gorliwym chrześcijaninem i widać było, jak Bóg zmienia życie jego samego, jego rodziny. Zresztą jego imię Teofil znaczy tyle, co kochający Boga. I takim człowiekiem był, kochał Boga. On też pracował w tej samej piekarni co Eliaszyb i też znosił szykany, dokuczanie. I na początku dzielnie sobie z tym radził. Ale któregoś dnia coś w nim pękło. Rzucił pracę w piekarni, rzucił chrześcijaństwo, zaczął chodzić do pogańskich świątyń. Tam poznał wpływowych ludzi, dzięki którym znalazł lepszą pracę, a później sam założył swój własny biznes, który dobrze prosperował. Kiedy Eliaszyb patrzył na Teofila, to on prowadził życie, o jakim on zawsze marzył. Ale z drugiej strony smutno mu było, bo Teofil kiedyś był przykładnym mężem i ojcem, a dzisiaj publicznie obciskuje obcą kobietę, która nie jest jego żoną. Kiedy tak Eliaszyb szedł dalej, to nagle te dwa obrazy, które zobaczył i o których słyszał, obraz statku, który zaginął na morzu i obraz jego przyjaciela, który porzucił Chrystusa, one nagle zlały się w jeden i nagle sobie coś uświadomił, że podróże są niebezpieczne. Tak jak podróże morskie bywają niebezpieczne, tak podróże przez życie bywają niebezpieczne. Tak jak na morzu można się zgubić, tak w życiu też można się zgubić. I tego dnia, choć dawno tego nie robił, postanowił pójść na chrześcijańskie spotkanie, aby usłyszeć tam Boże Słowo. A kiedy tam się znalazł, akurat był czytany list do Hebrajczyków. I to był bardzo dziwny fragment, ponieważ ten tekst, który był czytany, mówił o tym, że Chrystus jest arcykapłanem, który przyszedł po to, aby nas pojednać z Bogiem i stał się człowiekiem, aby dać nam przykład, jak przechodzić przez próby i trudności. Ale w pewnym momencie autor tego listu jakby urwał swoją myśl w pół zdania. Urwał swój wątek, aby do niego wrócić za chwilę, ale zanim to zrobił, tak jakby zwrócił się do swoich adresatów, do ludzi takich jak Eliaszib, aby powiedzieć im o tym, że nie tylko podróże przez życie, ale podróż do chrześcijańskiej dojrzałości też czasem jest niebezpieczna. I aby ostrzec ich przed dwoma niebezpieczeństwami, którym będą musieli stawić czoła. A ten dziwny fragment zaczynał się tak. Mamy o tym wiele do powiedzenia, czyli o tym właśnie, że Chrystus jest arcykapłanem, lecz trudno to wam wyjaśnić, gdyż staliście się ociężali w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzeba wam kogoś, kto by was uczył elementarnych zasad zawartych w wyroczniach Boga. Potrzebujecie mleka, a nie pokarmu stałego. Ten zaś, kto karmi się mlekiem, nie doświadczył jeszcze nauki o sprawiedliwości. Jest on niemowlęciem. Pokarm stały jest dla dojrzałych, którzy dzięki doświadczeniu mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania między dobrem a złem. A do tego listu nieco sfrustrowany zwraca się do swoich adresatów, czytelników i mówi, że waszym problemem tak naprawdę jest stagnacja, ponieważ gdzieś w tej podróży za Chrystusem, w tej podróży do dojrzałości utknęliście po drodze. I patrzy na nich i mówi, w zasadzie powinniście być nauczycielami dla innych. Powinniście innych uczyć i prowadzić ich do dojrzałości, i brać odpowiedzialność za innych ludzi i pomagać im rosnąć, a tymczasem wy sami nie bardzo wiecie, w co wierzycie i wami trzeba się opiekować i zajmować. I mówi, trochę zachowujecie się jak dzieci. Powinniście już, patrząc na wiek, tak dorosły, mieć ochotę i apetyt na porządną karkówkę z grilla albo żeberka, a wy tymczasem ciągle domagacie się mleka i chcecie kaszkę na śniadanie. I nie potraficie sobie poradzić z czymś trudniejszym, bardziej skomplikowanym. Nie rozumiecie nauki sprawiedliwości, czyli nie wiecie, jak fakt, że Chrystus umarł na krzyżu i was usprawiedliwił, ma wpływ na wasze codzienne życie. I dlatego wy nie potraficie dostrzegać, rozróżniać pomiędzy tym, co dobre, a co złe. Wy gdzieś utknęliście po drodze, jesteście dziećmi. I prawdę powiedziawszy, to nie ma nic złego w byciu dzieckiem, ponieważ bycie dzieckiem to jest normalny etap w rozwoju człowieka i też chrześcijanina. I wszyscy wiemy, że dzieci potrafią być kochane i słodkie i urocze. Są urocze nawet, kiedy się upaćkają jedzeniem, kiedy jedzą. I tak ładnie wyglądają, można zdjęcie im zrobić. To jest takie zabawne, kiedy dziecko uczy się mówić i przekręca słowa i zestawia słowa inaczej, niż powinno to robić normalnie. Albo kiedy taki maluch przychodzi do ciebie i wciska ci książeczkę do rąk i domaga się, żeby po raz dziesiąty czytać tą samą historię, to jest sympatyczne, męczące czasami, ale sympatyczne. Jednak nikt z nas nie chce, aby nasze dzieci na zawsze pozostały dziećmi. I tragiczne jest, kiedy 40-letni mężczyzna, który jest zdrowy na ciele i umyśle, kiedy jest głodny, dzwoni do swojej mamy z prośbą, aby przyniosła mu butelkę z mlekiem. Mówi, chłopie, możesz sam zjeść, możesz się sam nakarmić. A to właśnie stało się z adresatami tego listu. Chociaż byli dorośli, zachowywali się jak dzieci. I tak czasami jest w naszym życiu chrześcijańskim, że niektórzy są wiecznymi niemowlętami. Jim Putman w jednej ze swoich książek opisał, czym charakteryzują się niemowlęta w Kościele i spisał taką listę charakterystycznych fraz i słów, wyrażeń, które mogą paść z ich ust. Bo mówi, niemowlęta charakteryzują się tym, że one za dużo o życiu nie wiedzą. Nie mają pojęcia, o co chodzi tak naprawdę. Więc czasami o takiego niemowlęcia możesz usłyszeć takie zdanie. Ha, a ja nie wiedziałem, że trzeba czytać Biblię i się modlić. Po co mi Kościół? Przecież wierzę w Jezusa. Trójca? A co to takiego? Niemowlęta nie wiedzą za dużo. I słuchasz ich i myślisz sobie, no to niemowlę, ono nie wie. I to jest okej, że niemowlę nie wie. Jeżeli słyszysz te wyrażenia i myślisz sobie, to ja, to też pomyśl o tym, że to nie jest źle być niemowlęciem, ale niemowlę musi się uczyć, aby dorosnąć. A potem niektórzy też zatrzymują się na etapie dzieciństwa, są wiecznymi dziećmi. Jim Putman mówi, no dzieci to charakteryzują się tym, że one już więcej wiedzą, ale Dzieci domagają się naszej uwagi, nieustannej uwagi. Chcą, żeby się nimi zajmować, żeby się o nie troszczyć, żeby się z nimi bawić. I tak te dzieci się zachowują. I czasami mówią, po co tyle ludzi na nabożeństwie w kościele? Ktoś znowu zajął moje miejsce. Dzisiejsze kazanie mnie nie nakarmiło. Chyba pójdę poszukać innego kościoła. A dlaczego nikt do mnie nie dzwoni, nikt się nie pyta, jak się czuję, nikt się ze mną nie spotyka? I takiemu człowiekowi nawet nie przyjdzie przez myśl, że to on może się zapytać o kogoś albo kogoś zadzwonić. Bo dzieci są skupione same na sobie. Jednak kiedy wczytujemy się w tekst uważnie, to on jest takim migającym sygnałem ostrzegawczym, który mówi, że w swojej drodze do dojrzałości możesz przechodzić przez różne etapy, ale nie możesz utknąć po drodze i popaść w stagnację. Kilka lat temu, kiedy rozpoczynaliśmy naszą społeczność w Łodzi, podeszła do mnie jedna osoba z naszej społeczności tu w Tomaszowie i tej historii używam za jej pozwoleniem. Przyszła i powiedziała do mnie, wiesz, nie podoba mi się to, że jeździcie do Łodzi. Nie wygłaszacie kazań tak często tutaj, w naszym kościele. Wy powinniście być tutaj, zajmować się nami się opiekować, a nie gdzieś tam jeździć, zakładać nowe kościoły. Minęło kilka tygodni i mieliśmy serię spotkań, która była właśnie serię nauczania o chrześcijańskim rozwoju. I po tej serii ta sama osoba podeszła do mnie i mówi, wiesz, uświadomiłam sobie, że jestem dzieckiem, ale ja nie chcę być wiecznym dzieckiem. Dlatego postanowiłam, że będę wolontariuszem i będę jeździć do Łodzi co niedziela, aby pomagać przygotować nabożeństwo, bo nie chcę być dzieckiem. Chcę się rozwijać. Bo tak to jest, że najlepszym lekarstwem i naprawdę jedynym lekarstwem na stagnację w rozwoju jest świadoma decyzja, aby zrobić krok do przodu, aby pójść dalej. I o tym właśnie mówi dalsza część tego tekstu, bo on mówi tak, dlatego pomijmy podstawy nauki o Chrystusie. Przejdźmy do spraw doskonałości. Nie kładźmy znów fundamentu spraw o odwróceniu się od martwych uczynków, o zawierzeniu Bogu, z nauki o chrztach, o nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. Tak też uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. A więc autor tego tekstu mówi, nie. Już więcej nie będziemy powtarzali podstaw, już więcej nie będzie ABC, nie przyniosę wam kolejnej butelki z mlekiem, ale czas zrobić krok do przodu. Musicie zmierzyć się z czymś trudniejszym. Mówi, przejdźmy do spraw doskonałości. To słowo doskonałość znaczy tyle, co kompletność, dojrzałość. A więc pomyślmy o tym, jak stać się dojrzałymi. I nie będziemy już powtarzali podstaw o tym, co to znaczy zaufać Bogu, odwrócić się od grzechu. Mówi, nie będę wam już tłumaczył, jaka jest różnica między żydowskimi obmywaniami, a chrztem Jana, a chrztem Jezusa, ani nie będziemy uczyli się o zmartwychwstaniu i o wiecznym sądzie. Nie. Musimy zrobić krok do przodu i pójść dalej. Ponieważ jedynym lekarstwem na stagnację jest właśnie krok do przodu. I autor tego listu tak pisze do swoich adresatów, ponieważ on doskonale wie, jak niebezpieczna jest stagnacja. Wie, że jeżeli jego słuchacze zbyt długo pozostaną w stanie stagnacji, to grozi im dużo większe niebezpieczeństwo w podróży, którym jest rezygnacja. Rezygnacja z podróży, rezygnacja z tego, by być naśladowcami Jezusa i świadome od Niego odejście. I właśnie dlatego do nich tak pisze, nie da się bowiem raz oświeconych, którzy ponadto posmakowali niebiańskiego daru, którym dano stać się uczestnikami Ducha Świętego, i którzy zakosztowali wspaniałości Słowa Bożego oraz mocy przyszłego wieku, a którzy odpadli, ponownie doprowadzić do opamiętania, gdyż oni sami sobie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na publiczną zniewagę. Ziemia, która często pije spadający na nią deszcz i tym, którzy ją uprawiają, zapewnia dobre zbiory, otrzymuje od Boga pochwałę. Ta natomiast, która rodzi ciernie i osty, jest bezużyteczna i bliska przekleństwa, a jej kresem jest spalenie. Ten tekst jest jak taki migający znak ostrzegawczy stojący przy drodze. I mówi, że jest niebezpieczeństwo i te słowa skierowane są do tych, którzy zostali oświeceni, którzy posmakowali niebiańskiego daru, którzy stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali wspaniałości Bożego Słowa oraz mocy przyszłego wieku. I są tacy interpretatorzy, którzy patrzą ten tekst i mówią, to tak naprawdę nie jest mowa o chrześcijanach, tylko o takich ludziach, którzy no, coś tam zasmakowali, coś zobaczyli, coś spróbowali, ale nigdy nie podjęli decyzji. Inni z kolei mówią, nie, nie. Te opisy są bardzo mocne. To są ludzie, którzy stali się uczestnikami Ducha Świętego, którzy doświadczyli, którzy poznali. To są ludzie wierzący. To, co jest ciekawe w tym tekście, to on nie definiuje, ile trzeba zobaczyć, ile trzeba poznać, ile posmakować, ile doświadczyć. Ale mówi, bez względu na to, ile doświadczyłeś, ile poznałeś, ile posmakowałeś, a podejmujesz świadomą decyzję o odejściu od Chrystusa, możesz znaleźć się w miejscu, z którego nie będzie już powrotu. Czy to znaczy, że kiedy zgrzeszę, upadnę, albo kiedy w swoim życiu chrześcijańskim mam taki okres, kiedy jestem mniej gorliwy dla Boga, gdybym chciał wrócić, to Bóg mnie nie przyjmie? Otóż nie. Mamy w Nowym Testamencie historię syna marnotrawnego, który opuścił dom ojca i do niego wrócił i ojciec go przyjął. Mamy historię Piotra, który 3 razy zaparł się Jezusa, wyparł się Jezusa dosłownie. Ale Jezus mu wybaczył, kiedy o to prosił. Ten tekst nie mówi o takich odejściach, ale mówi o świadomej decyzji odwrócenia się od Boga, kiedy człowiek stwierdza, że ofiara Chrystusa nie ma dla mnie znaczenia. I osoby, która kiedyś stała pod krzyżem, aby doświadczyć przebaczenia, staje się osobą, która mówi, to nie ma znaczenia i staje się osobą, która wręcz szydzi z Chrystusa swoją decyzją i swoim wyborem, bo mówi, to co zrobiłeś jest bezwartościowe. Jakiś czas temu na YouTube oglądałem serię filmów, które nakręcił pewien młody chłopak, ateista, który w tych filmach przekonywał, że Bóg nie istnieje. Mówi o tym, że Biblia nie jest prawdą, podważa wiarygodność Biblii, a przy okazji naśmiewa się z Boga i z chrześcijan. Trochę zaintrygowany tym młodym człowiekiem, postanowiłem trochę pogrzebać na jego temat i okazało się, że on kiedyś śpiewał w chórze gospelowym. Chodził na chrześcijańskie spotkania. Jak twierdzi, doświadczył obecności Ducha Świętego w swoim życiu, ale był taki moment, kiedy czytał Biblię i coś mu się nie zgadzało, coś nie pasowało i podjął decyzję, że nie będzie wierzył w Boga, że Bóg nie istnieje. I nie tylko podjął taką decyzję, ale zaczął też innych przekonywać, że Bóg nie istnieje, że Boga nie ma. To stało się jego misją. Misją jego życia, tak naprawdę. Oto człowiek, który kiedyś śpiewał dla Bożej chwały w chórze. Dzisiaj szydzi z Boga, stoi pod krzyżem i szydzi z Chrystusa, który na nim umierał. I takich ludzi, z doświadczenia to wiemy, najtrudniej jest przyprowadzić z powrotem do Boga. Bo oni już doświadczyli. Oni zobaczyli. Oni posmakowali. Ich trudno jest przywrócić z powrotem do społeczności z Bogiem. To jest tak, jak jeden z moich znajomych opowiadał kiedyś, że pewnego razu ze swoimi przyjaciółmi pojechał nad jezioro Michigan i tam próbował się popisać przed kolegami, więc wypłynął daleko od brzegu, a kiedy był daleko od brzegu, prąd go porwał i zabrał go jeszcze dalej. I mówi, że kiedy płynął, widział, że ten brzeg, który się coraz bardziej oddala, uświadomił sobie, że on nie ma siły dopłynąć. I zrozumiał, że przekroczył linię, mówi, niewidzialną linię w wodzie, poza którą już nie ma powrotu. Na szczęście ratownik go zauważył i go uratował. I tak może być w życiu chrześcijańskim, że kiedy oddalimy się od Boga zbyt daleko, przekroczymy pewną linię, poza której nie ma powrotu. Ale czy to znaczy, że co, Bóg nie chce nas przyjąć, że Bóg nie chce przebaczyć? Że Bóg już nie jest nami zainteresowany? Życie jest bardziej skomplikowane. Filip Jensen w jednej ze swoich książek opisuje swojego przyjaciela, który do niego przyszedł, a ten człowiek miał szczęśliwą rodzinę, miał żonę, dzieci, a spotkał się z nim, bo chciał z nim porozmawiać i mówi, słuchaj, poznałem piękną, młodą kobietę, zakochałem się w niej i wiem, że to grzech, ale chcę zostawić swoją żonę, swoje dzieci, chcę się z nią ożenić, założyć rodzinę i mam pytanie do ciebie. Czy jeżeli to zrobię, a potem poproszę Boga o przebaczenie, to mi wybaczy? Jasny mówi, chyba żartujesz. To ty planujesz zgrzeszyć i chcesz potem prosić Boga o przebaczenie, żeby ci wybaczył? No tak. I tak zrobił. Kilka lat później spotkali się i Filip pyta się go, jak dzisiaj wygląda twoja relacja z Bogiem? A ten człowiek mówi, ja nie wierzę w Boga. Bóg nie jest częścią mojego życia. To nie to, że Bóg nie chciał mu wybaczyć. On nie chciał z tego przebaczenia skorzystać. Coś się stało w nim. Coś w nim umarło. I o tym właśnie mówi dalsza część tego tekstu, gdzie znajdujemy ten obraz dwóch rodzajów ziemi. Autor tego tekstu mówi, że kiedy deszcz pada na żyzną ziemię, to ta żyzna ziemia rodzi plony, przynosi plony. Ale kiedy ziemia stanie się martwa i jałowa, to chociaż deszcz będzie na nią padał, to ona będzie rodziła tylko osty i ciernie, bo jest jałowa, bo coś umarło, coś się skończyło. I tak samo jest z tymi, którzy podjęli świadomą decyzję odejściu od Chrystusa. Mogą słyszeć wiele kazań, wiele nauczania, wiele rozmów, mogą czytać książki, ale to w ogóle nie ma na nich wpływu. I to nie jest to, że Bóg nie chce im przebaczyć, ale oni tym przebaczeniem po prostu w zwyczajnym świecie nie są zainteresowani. A więc autor tego tekstu stawia przed nami migający znak ostrzegawczy i mówi, że w swojej drodze do dojrzałości możesz mieć zloty i upadki, ale nie możesz odwrócić się od Chrystusa i zrezygnować z relacji z Nim. Domyślam się, że tego dnia, kiedy Eliaszyb siedział na tym spotkaniu i słyszał ten tekst, te słowa, wraz z innymi, wszyscy zadawali sobie to samo pytanie. Czy ten tekst jest o mnie? Czy to ja przekroczyłem tę niewidzialną linię? I prawdopodobnie jest też tak, że słuchając tego nauczania, my też zadajemy sobie to samo pytanie, czy to jest o mnie, czy ja też jestem w tym niebezpiecznym miejscu, kiedy to się może wydarzyć. I właśnie dlatego autor tego tekstu postanowił jeszcze dokładniej wyjaśnić, co ma na myśli. I raz jeszcze zwraca się do swoich adresatów, mówiąc, ale chociaż tak mówimy, jesteśmy co do was, drodzy, przekonani o rzeczach lepszych, wynikających ze zbawienia. Bóg przecież nie jest niesprawiedliwy. On nie zapomni o waszym dziele i o miłości dla jego imienia. Dowiedliśmy jej swoją wcześniejszą oraz obecną posługą na rzecz świętych. Pragniemy aby w obliczu całkowitej niezawodności nadziei każdy z was aż do końca przyjął to samo poświęcenie, abyście nie stali się ociężali, lecz byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. A więc on mówi do nich tak, tak, ja wiem, wy zachowujecie się jak dzieci. Potrzebujecie mleka ciągle i ciągle domagacie się mleka. I ciągle nie chcecie się rozwijać i ulegliście stagnacji. I kolejnym niebezpieczeństwem jest rezygnacja. Ale chociaż tak jest, to ja widzę w was coś lepszego. Ponieważ jeżeli to prawda, że jedynym dowodem, że plony są jedynym dowodem na to, czy dana ziemia jest żyzna czy jałowa, autor tego tekstu mówi o tych, do których pisze, ja widzę w was dowód życia. Bo wy kochaliście i kochacie Boga i innych ludzi. I wy im służycie. I chociaż jesteście niedojrzali i utknęliście w tej niedojrzałości, to widzę w was to nowe życie, które jest w was. Ten dowód Bożego życia w was. Że wy nie jesteście tą jałową ziemią. A następnie postanawia ich zmotywować. Bo w obliczu niebezpieczeństwa, stagnacji i rezygnacji potrzebujemy nowej motywacji. I właśnie ten tekst o tym jest. I to, co jest zadziwiające, to autor listu do Hebrajczyków nie motywuje swoich słuchaczy i czytelników strachem przed utratą zbawienia, ale motywuje ich nadzieją. A nadzieja to mocne słowo, które oznacza niecierpliwe wyczekiwanie na to, co uważamy, że jest prawdziwe i pewne. I właśnie to jest nadzieja. A on mówi, ta nadzieja jest niezawodna. Ta nadzieja dotyczy przyszłości, obietnic Bożych, które dotyczą naszego zbawienia i wieczności. Więc on nawołuje ich, aby uchwycili się tej nadziei i przejawiali to samo poświęcenie, co inni, którzy w nią uwierzyli. Bo ta nadzieja sprawia, że mamy cel, do którego chcemy dążyć i jesteśmy świadomi tego celu i mając ten cel przed oczami, nie chcemy ani popadać w stagnację w podróży do tego celu, ani nie chcemy rezygnować z tej podróży, ale chcemy iść do przodu. Bo wiemy, po co idziemy. Nadzieja jest najlepszą motywacją. Ernest Shackleton w czasie swojej wyprawy na Antarktykę w jakimś momencie musiał zostawić część swojej załogi na Wyspie Słoniowej. Ale obiecał, że w drodze powrotnej po niej wróci i zabierze ich z powrotem do Anglii. Ale kiedy nadszedł czas powrotu, okazało się, że nie bardzo mógł dopłynąć, ponieważ warunki atmosferyczne były niesprzyjające i nie mógł dotrzeć na tą wyspę. A potem morze wokół wyspy zamarzło, było skute lodem i znowu nie mógł do nich dotrzeć. 3 razy próbował, ale nie wyszło. Aż w jakimś momencie znalazł taki wąski przesmyk w lodzie i swoim małym statkiem, tym przesmykiem dopłynął do samego brzegu, a tam zastał swoich ludzi, którzy byli cali, zdrowi, a co najdziwniejsze, byli spakowani już i gotowi do podróży. Zapakował ich na statek. Na statku się ich pyta, ale jak to możliwe, że chociaż nie wiedzieliście, kiedy was przybędę, to już byliście spakowani i gotowi do podróży. A oni mu powiedzieli, każdego dnia rano wstawaliśmy i mówiliśmy sobie nawzajem, chłopaki, pakujemy się, szef dziś może po nas wrócić. Ta nadzieja, że szef może po nas wrócić, sprawiała, że oni nie popadli ani w stagnację, ani nie ulegli rezygnacji, bo wiedzieli, że mają żyć w gotowości na powrót swojego szefa. I my też z tą samą nadzieją żyjemy, że nasz szef może się po nas wrócić. Z tego powodu nie chcemy popaść w stagnację w tej podróży do wieczności, ani nie chcemy z tej podróży zrezygnować, bo wiemy, że mamy cel, do którego warto zmierzać. Dlatego zamiast stagnacji i rezygnacji możemy odkryć nową motywację do życia z Chrystusem, kiedy podejmujemy wysiłek rozwoju i trzymamy się obietnicy zbawienia. I o to właśnie w tym całym podróżowaniu do wieczności chodzi.